A dzisiaj będziemy czytać rozdział 2, werset od 1 do 12. Pierwszy z Piotra, rozdział 2, wersety od 1 do 12. Proszę, przeczytajcie ze mną ten fragment Pisma Świętego. Dalsze Boże Słowo do ludzi, którzy znajdują się w uciskach, utrapienia, prześladowanych. Odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką pobłowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali w uzbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi prawdzie porzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto we mnie wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się on, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ten nabyty, abyście rozpraszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Miłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnej porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan i narodów życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Może takie pytanie: czy wy, czy ja, czy my na trudne okoliczności skierowalibyśmy takie słowo do kogoś? Myślę, że nie. Myślę, że staralibyśmy się w jakiś inny sposób przemówić do człowieka, który przechodzi trudności i doświadczenia. Staralibyśmy się, nie wiem, z naszej mądrości, z naszej wrażliwości mówić do niego: słuchaj, wszystko będzie dobrze, Bóg cię przeprowadzi, Pan jest z tobą. A kiedy znając kontekst pierwszego listu Piotra, znając sytuację, w jakiej znaleźli się ci ludzie, do których pisze, i w sposób, w jaki Bóg kieruje do nich słowo, chcę wam powiedzieć, że jest dla mnie wielkim wyzwaniem to. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że Bóg wie, co mówi i wie, dlaczego mówi. Bóg tutaj jest zdecydowanie kimś, kto zna głębię spraw, głębię serca ludzkiego, zna nasze słabości, zna nasze skłonności, zna różne uwarunkowania, których my nie znamy, o których nie wiemy. I kieruje słowo, które, muszę powiedzieć, jest pewnym wyzwaniem. I ja z tego fragmentu, z tych 12 wersetów, wybrałem 3 takie główne myśli, którymi dzisiaj chcę z wami się podzielić. Jak powiedziałem, 3 główne myśli z drugiego rozdziału na trudne czasy. Pierwsza myśl dotyczy tożsamości wierzącego. Kim jest człowiek wierzący? Bóg bardzo mocno w tym fragmencie pokazuje, wskazuje na to, kim jesteśmy, jako ludzie w Jezusie Chrystusie ukryci. Druga rzecz, jakie jest powołanie człowieka wierzącego. Pierwsza tożsamość nasza, drugie nasze powołanie z tego wynikające. I trzecie, jakie powinno być postępowanie człowieka wierzącego, niezależnie od okoliczności naszych życiowych. I o tożsamości w tym fragmencie jest mowa w wersetach 9 i 10. Ja powtórzę ten fragment. Może przeczytajcie sobie, spójrzcie na niego, werset 9 i 10. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym,
abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Popatrzcie się, Bóg w trudnych czasach przypomina nam, jaka jest nasza duchowa tożsamość, kim jesteśmy. Bo taki czas jest bardzo takim czasem newralgicznym, gdzie diabeł naprawdę przychodzi do człowieka i próbuje podkopać jego wiarę. Gdzie diabeł przychodzi do człowieka i próbuje mu powiedzieć, że Bóg nie jest z tobą albo że Bóg się zostawił. I w tych sytuacjach Bóg dobrze o tym wie, więc zwraca nam uwagę na to, co się dokonało w naszym życiu wraz z tym momentem, kiedy Jezus Chrystus stał się naszym Panem i naszym Zbawicielem. Ta przemiana tożsamości, ta zmiana naszego duchowego statusu jest przeolbrzymia. Jak powiedziałem, często gdzieś nam to umyka z naszego życia, ponieważ funkcjonujemy na co dzień w naszych sprawach, w naszych obowiązkach, patrzymy na innych ludzi, są do nas podobni, funkcjonują, my funkcjonujemy, oni mają sprawy swoje, my mamy sprawy swoje, ale jednak z punktu duchowego ta różnica i ten podział jest zasadniczy. I Bóg chciałby w nas ugruntować, umocnić to właśnie przekonanie o tym, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ten fragment, który zacytował apostoł Piotr, tak naprawdę on nawiązuje do drugiej Mojżeszowej 19 rozdziału. Druga Mojżeszowa 19 rozdział, werset 5 i 6. Druga Mojżeszowa 19, 5 i 6. Kiedy Bóg zawarł przymierze z Izraelem, takie słowa do Izraela skierował. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną mią własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I Bóg te słowa skierował do Izraela, kiedy zawarł z nimi przymierze i powiedział tak, jeśli będziecie przestrzegać mojego przymierza, to będziecie mogli korzystać ze wszystkich błogosławieństw wynikających z tego, że jesteście moim ludem, moim narodem. Będziecie mogli z tych błogosławieństw korzystać. Natomiast tutaj w liście Piotra, kiedy ten fragment dotyczy także nowego przymierza, on jest rozciągnięty i wzbogacony dla wszystkich ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Na wszystkich ludzi, dla których Chrystus stał się Panem i Zbawicielem, ten fragment obejmuje wszystkich tych ludzi. I co Bóg mówi do tych, którzy są w Jezusie Chrystusie? Do tych, którzy uznali ten kamień, który Bóg postawił, że jest kamień, na którym buduje się Bożą budowlę. Co Bóg o nas mówi? Mówi, jesteście rodem wybranym. Nie wiem, czy czujesz się tak. Rodem wybranym. A może czujesz się zupełnie inaczej, albo myślisz o sobie zupełnie inaczej. Dalej Bóg mówi, jesteś królewskim kapłaństwem. Coś tak odległego, coś tak dalekiego, coś tak wzniosłego. Jak to w ogóle przenieść do swojego życia? A więc z linii kapłańskiej, z linii królewskiej jestem królewskim kapłaństwem? Może mi się wydawać to takie jakieś wzniosłe, wielkie. Przecież ja jestem zwykłym człowiekiem, znam moich rodziców, moich dziadków. Królewskim? Czy ktoś w mojej rodzinie był królem? Czy ktoś w mojej rodzinie był jakimś kapłanem? Ale Bóg tutaj, mówiąc te słowa, też nawiązuje do tego, co było w Izraelu, że był ród wybrany i ten ród mógł tylko pełnić funkcję kapłańską i on był szczególny pośród całego Izraela. A teraz Bóg mówi, do nas, którzy jesteśmy w Chrystusie, wy jesteście też tacy. Jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Darej mówi, jesteście narodem świętym, narodem odłączonym dla Boga. Jesteście ludem nabytym, ludem kupionym poprzez krew Pana Jezusa Chrystusa. I dalej w wersecie 10 mówi, niegdyś byliście nie ludem. Czyli jest nawiązanie do tego, że dawniej nas to nie dotyczyło. Dawniej nas te rzeczy nie dotyczyły. Dawniej byliśmy nie ludem. Dla nas dawniej nie było zmiłowania, nie było tego dla nas. Byliśmy ludźmi, którzy szli swoją drogą, drogą w oddzieleniu od Boga i drogą, w której nie dotyczyły nas błogosławieństwa. Byliście nieludem. Nie było dla was zmiłowania, ale teraz w Panu Jezusie Chrystusie to zostało rozciągnięte. I dołączyliśmy. Staliśmy się częścią. Bóg powiedział do Izraela, będziecie mi królewskim kapłaństwem, a teraz Bóg rozciąga to na wszystkie narody, na tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie wiem, czy macie takie poczucie wybrania. Czy macie takie poczucie, że Bóg uczynił coś wyjątkowego w naszym życiu? No, nie chciałbym powiedzieć, że nam wszystko spowszedniało. Tutaj siostra jedna mówi, że pokazuje na siebie, mówi, że ona ma takie poczucie. Masz poczucie, tak, że coś się wielkiego stało w twoim życiu i że to nie ty uczyniłaś, tylko Bóg to uczynił w twoim życiu. Patrzcie, siostra jest młoda w wierze. Tak, ona, u niej to jest świeże, a u nas co się stało z nami? Spowszedniało nam? Wiecie, jak to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tej nowej tożsamości, którą Bóg nam nadaje w momencie, kiedy znajdujemy się w Chrystusie. Dlaczego? Dlatego, że zrozumienie, samoświadomość tego, kim jestem, determinuje sposób, w jaki się czuję i w jaki żyję. Zaraz postaram się to wyjaśnić. Samoświadomość tego, kim jestem, zdecydowanie wpływa na to, jak się czujesz i jak żyjesz. Może taka prosta myśl. Jak się czuje człowiek, który myśli o sobie, że jest nikim? Jak się czuje człowiek, który myśli o sobie, że jest zerem? Jak się czuje człowiek, który myśli o sobie, że w jego życiu nie ma nadziei, nie ma przyszłości? Ma samoświadomość, ma taką samoświadomość na własny temat. I chcę wam powiedzieć, że to nie są takie rzeczy, być obojętne, co my myślimy na własny temat. Jak my siebie spostrzegamy, jak my spostrzegamy siebie w kontekście osoby Boga, jak my spostrzegamy tego, co Bóg dla nas uczynił, z czego nas wyprowadził, z czego nas wyrwał. Na tym polega świeżość wiary, że te rzeczy są ciągle żywe w nas. Bo jeżeli one są żywe w nas, to one będą determinować, wpływać na sposób, w jaki żyjemy, na sposób, w jaki spostrzegamy Boga, na sposób, w jaki spostrzegamy siebie, na sposób, w jaki spostrzegamy innych. Dlatego Bóg w swoim Słowie wielokrotnie przypomina nam, czy wskazuje nam na to, że nasza duchowa tożsamość została zmieniona. To jest pewna świadomość na własny temat. Wiecie, że jeżeli człowiek ma zaburzoną poczucie tożsamości, tak w naturalnym świecie, to jest naprawdę z nim coś nie tak. To samo dotyczy duchowej tożsamości. My ją musimy mieć mocno ugruntowaną. I właśnie na te trudne czasy, na te trudne sytuacje Bóg właśnie do tych ludzi mówi o ich tożsamości. I mówi, żeby to pielęgnowali, żeby to rozbudzali w sobie, żeby o tym pamiętali, żeby to było coś, czym żyją, tą świadomością, że są rodem wybranym, ponieważ Bóg ich powołał, ponieważ Bóg ich wybrał. Tu jest też pokazane to, że nikt z nas sam z siebie nie może przyjść do Boga, tylko że Bóg nas powołuje. My często myślimy, że to jest tak, że to my sami z siebie podjęliśmy decyzję, żeby pójść za Bogiem. Nasza decyzja w tym była, ale ta decyzja była odpowiedzią na to, co Bóg czynił. No, że Bóg mówił do naszego serca. To jest Jego wybranie, Jego powołanie. A myśmy tylko pozytywnie na to odpowiedzieli. I gdzieś w nas to Bóg uświadamia, przypomina nam. A jak powiedziałem wcześniej, diabeł, szatan, wróg, przeciwnik uderza bardzo mocno w tożsamość chrześcijan. Co się dzieje, gdy diabeł uderza w naszą tożsamość? My nie wiemy, kim jesteśmy. Mamy za to zaburzone, nie wiemy, kim jesteśmy. Zadajemy sobie pytania, na przykład, czy droga, którą idę, jest drogą właściwą i prawidłową. Takie pytania sobie zadajemy wtedy. Czy jest w nas, w naszym życiu takie głębokie przekonanie, że możesz powiedzieć, że wiesz, komu uwierzyłeś i wiesz, jaką drogę wybrałeś i wiesz, że jest to droga Boża dla ciebie i że Pan jest z tobą na tej drodze? Bracia, kiedy przychodzą próby i doświadczenia, to są absolutnie podstawowe pytania, które są w głowie człowieka. Czy Bóg jest ze mną? Czy Bóg mnie prowadzi? Czy drogą, którą idę, jest właściwa? Czy, gdzie się to skończy? Jaki będzie cel tego wszystkiego? Dlatego Bóg tak bardzo mocno pracuje w naszym życiu, abyśmy nie porzucili tego głębokiego wewnętrznego przekonania, że w Jezusie Chrystusie zostaliśmy wybrani przez Boga, włączeni, powołani i mamy cel do spełnienia. Kiedy Piotr mówi o sobie, to Piotr nie ma wątpliwości, kim on jest. On się nie waha powiedzieć: apostoł Piotr. A skąd się wziął ta pierwsza część apostoł? Skąd Piotr sobie wymyślił, że jest apostołem? Jezus go powołał i nazwał go apostołem, więc Piotr później co robi? Używa tego, co zostało mu przez Boga nadane. My sami nie tworzymy dla lepszego samopoczucia naszego wizerunku. To nie jest tak, że my sobie tworzymy ten lepszy wizerunek, żebyśmy się lepiej czuli i lepiej mogli funkcjonować. Nie. To Bóg o nas mówi. To Bóg nas jak gdyby wprowadza w tą rzeczywistość ducha. I chciałby, żebyśmy zaczęli w tej rzeczywistości ducha chodzić. I to nie jest powód do arogancji, do dumy, do pychy. To nie jest do tego powód. Ale to jest nam potrzebne w naszych walkach, które przechodzimy. To nam jest potrzebne w zmaganiach, które mamy na co dzień. To jest nam potrzebne w problemach i w doświadczeniach. To jest nam potrzebne, abyśmy w tym funkcjonowali. Gdybym przywołał inne postacie biblijne, apostoł Paweł, Jan Chrzciciel, oni nie mieli żadnej wątpliwości, kim są przed Bogiem. Żadnej wątpliwości. Kiedy zapytali Jana Chrzciciela, kim ty właściwie jesteś, to co, czy Jan Chrzciciel miał problem, żeby odpowiedzieć, kim on jest? On powiedział tak: nie jestem prorokiem, nie jestem Mesjaszem, jestem głosem wojącego na pustyni. Jestem głosem wojącego na pustyni. Od razu wiedział, kim jest, jakie jest jego powołanie, do czego Bóg go wezwał. Dokładnie to jest, analogicznie przenosząc to na nasze życie, bracia, siostry, ważny wątek, ważna myśl, ważne przesłanie, żebyśmy pielęgnowali w naszych sercach naszą tożsamość w Jezusie Chrystusie. Jestem dzieckiem Bożym, Bóg mnie, jestem odkupiony, jestem powołany, jestem z rodu kapłańskiego, jestem powołany być kapłanem Boga, należę do narodu świętego, do ludu Bożego, wykupiony. Dawniej tego nie było w moim życiu. To dopiero stało się teraz, dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale to, że jest powiedziane o naszej wspólnej tożsamości, naród święty, lud nabyty, nasza wspólna. Razem. To się dzieje razem, my razem w tym funkcjonujemy. Jesteśmy w tym, mamy być w tym razem. Mówić sobie, przypominać to sobie, wzmacniać się w tym. I dalej. Druga myśl, która wynika z tego zrozumienia naszej nowej tożsamości w Panu Jezusie Chrystusie, tego wybrania, powołania, przeznaczenia, które Bóg nam dał, błogosławieństwa w sumie, mówiąc, które na nas spłynęło. To jest wyróżnienie. Można powiedzieć, to jest wyróżnienie, na pewno jest wyróżnienie. To jest coś, co powinno nas podnosić do góry. To jest coś, co powinno nas ciągnąć w górę. Wzmacniać naszego wewnętrznego człowieka, wzmacniać nasze duchowe życie. Zwłaszcza, że wiecie, wokół nas jest bardzo dużo informacji i myśli, które nas ciągną w dół. Dobijają nas, niszczą naszego wewnętrznego człowieka. Takie poczucie braku znaczenia, poczucie tego, że jaki my możemy mieć wpływ w porównaniu z ogromem, z liczbami, z setkami, z dziesiątkami tysięcy. Takie poczucie, no, a my co? Ale to w tej rzeczywistości duchowej inaczej się przekłada, inaczej się liczy. Druga rzecz, którą apostoł Piotr przypomina, czy o której mówi do tych ludzi w uciskach, w doświadczeniach, mówi o powołaniu wierzącego, wersety 4 i 5. przystąpcie do Niego, czyli do Chrystusa, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. To są nawiązania do dwóch rzeczy. Po pierwsze jest mowa o duchowym domu, że mamy jako żywe kamienie budować się w duchowy dom. To jest ta sama myśl, którą apostoł Paweł w liście do Koryntian rozwinął, gdzie powiedział, że Kościół jest świątynią Bożą. Apostoł Piotr jest analogiczny, innymi słowami to mówi. Kościół jest świątynią Bożą. Mówił apostoł Paweł. Piotr mówi, budujcie się w dom duchowy. Ale Piotr jeszcze dodaje jedną rzecz, mówi o świętym kapłaństwie. Jako kapłani w dom duchowy, w kapłaństwo święte, czyli w kapłaństwo oddzielone, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Duchowe ofiary przyjemne Bogu. A więc mamy dwie rzeczy. Duchowy dom, świątynię Bożą i kapłanów tej świątyni, którzy składają Bogu duchowe ofiary. Spójrzmy teraz na siebie. Spójrzmy na nasze zgromadzenie. Ono w niczym nie przypomina świątyni, która była w Jerozolimie. Tamta świątynia była inaczej zbudowana, inaczej podzielona, inne były przywileje ludzi, którzy służyli w tej świątyni. Poszczególni ludzie mieli poszczególne czynności do wykonania. A naród izraelski stał na zewnątrz. Najpierw stali mężczyźni, później była ściana i stały kobiety. Tak to wyglądało. I nagle apostoł Piotr przedstawia nam nową rzeczywistość. Mówi o tym, że wy teraz jako kamienie żywe budujcie się w duchowy dom. Budujcie się w tą duchową świątynię. Budujcie się i wraz z naszym powołaniem, które otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie, zaczęła się wielka praca budowania duchowej świątyni. I my, kiedy się teraz zgromadzamy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy w procesie, że te kamienie, żywe kamienie, ja, ty, żywy kamień, Bóg z tym kamieniem pracuje po to, żeby go umieścić w tej duchowej budowli, żeby ta duchowa świątynia była wznoszona. I znów, kiedy my mówimy o doświadczeniach, o trudnościach, tak jak nasza siostra Halinka się modliła, wiecie, to jest jeden ze sposobów, w jaki Bóg te żywe kamienie obrabia po to, żebyśmy pasowali do tej budowli, świętej budowli, którą Bóg wznosi. Kiedy jesteśmy razem, uczestniczymy też w procesie budowania się w dom duchowy. I świątynia jest niewidzialna, ale ona jest, ona się wznosi, ona się cały czas buduje od momentu, kiedy został fundament założony i kamień węgielny położony. A wcześniej wspomniane, że tym kamieniem węgielnym, narożnym, stabilizującym jest Pan Jezus Chrystus. I znów kolejny obraz. Ja, ty, my, ludzie w Chrystusie, jesteśmy częścią świętej budowli, która jest wznoszona dla Boga. Nie widzimy tego oczami, ale rozpoznajemy w duchowy sposób. I jest tu jakaś praca, którą Bóg w nas wykonuje i dalej mówi do nas i wy w tej budowli jednocześnie jesteście kapłaństwem, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I był czas składania ofiar ze zwierząt i Bóg różnie nazywał te ofiary, w zależności od tego, jaki był stan serca ludzi składających. Czasami mówił, że te ofiary mi się nie podobają, on ich nie chce ich przyjąć. A teraz tutaj w Nowym Przymierzu mówi o duchowym kapłaństwie i ofiarach przyjemnych Bogu. Bracia, i teraz jaka jest nasza rola? Przychodzimy, zgromadzamy się, jaka jest nasza rola w tym wymiarze? Że my teraz przychodzimy i duchowe ofiary Bogu przynosimy. I to miały być ofiary przyjemne. W Jego świątyni jest kapłaństwo i są ofiary, ale ofiary te, o których tutaj jest mowa, duchowe ofiary przez Jezusa Chrystusa składane. I kiedy na przykład sięgniemy do listu do Hebrajczyków 13:15, list do Hebrajczyków mówi takie zdanie, przez Niego, to jest mowa o Chrystusie, przez Niego, więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. Hebrajczyków 13:15. 15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc war, które wyznają Jego imię. Co się dzieje w świątyni tej duchowej, gdzie jest służba kapłańska, kapłanów Nowego Przymierza? Są duchowe ofiary, owoc war, które wyznają Jego imię. Ofiara pochwalna, tak jak była ofiara całopalna, a istotą ofiary całopalnej było to, że ona była w całości spalona przed Bogiem, nic się nikomu nie należało, była wonnością, która była składana Bogu rano i wieczorem w Izraelu i to była ta ofiara pochwalna, chwaląca Boga, składana jako stała ofiara Izraela. A dzisiaj jest powiedziane, że my jako kapłaństwo w tej duchowej świątyni nieustannie składamy Bogu ofiary pochwalne. Ta sama, nie powiem, że ta sama, ale w nowy sposób spojrzenie na ofiarę, która jest przynoszona do Boga. I teraz my w tej roli stajemy jako kapłani, jako kapłaństwo święte, jako kapłaństwo odłączone. Kapłaństwo staje i duchowe ofiary przynosi Bogu. Owoc warg, które przynoszą, wyznają Jego imię. Bracia, siostry, i Kościół, czyli to zgromadzenie, tą służbę pełni. My mamy ją pełnić. Jeżeli tego nie robimy, to znaczy, że nie wykonujemy tego Bożego powołania dla kapłaństwa. I to imię Pana Jezusa brzmi w Kościele, wypływa z naszego serca, z przemienionego życia i Jemu jest oddawana chwała i cześć. Ale to nie jest jak gdyby tematem, ale tych duchowych ofiar w Nowym Testamencie jest więcej. Wskazanie na więcej elementów. Czasami są to rzeczy bardzo praktyczne, tak jak na przykład list do Filipian 4,18. Apostoł Paweł mówi tak o ludziach, czy do ludzi, którzy mu pomogli w jego trudnej sytuacji. Mówi tak, poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. I dalej mówi o tym darze, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Coś bardzo praktycznego, coś, co było pomocą dla niego w konkretnej sytuacji życiowej. On mówi, dar, dalej mówi, że to jest przyjemna wonność, znów nawiązanie do ofiary całopalnej. Do tej wonności, która była przed Bogiem zanoszona. Bracia, siostry, i znów jako kapłaństwo, gdy wykonujemy proste czynności, proste rzeczy, komuś pomagając, to Bóg patrzy na to jako na miłą ofiarę. Wonność, która jest Jemu składana, przynoszona i dalej spojrzenie, w której Bóg ma upodobanie. Znów tam było ofiary miłe, a tu ma Bóg upodobanie w tym. A więc Bóg, ten system ofiarniczy, gdy zwierzęta były składane, dzisiaj już są zupełnie nowe duchowe ofiary, które są przyjemne Bogu. I my jako kapłaństwo Nowego Przymierza w tym uczestniczymy, mamy mieć tym swój udział, a to wynika ze zrozumienia tożsamości, kim jestem w Jezusie Chrystusie. I trzecia rzecz, zmierzając do ostatniej, trzeciej rzeczy, jak powiedziałem, na trudne czasy Bóg takie słowa, ale też mówi coś o postępowaniu wierzącego odnośnie codziennego życia. I teraz 11 werset i 12 werset jako podsumowanie. Trzecia rzecz, pierwsze, przypomina nam tożsamość. Dwa, wzywa nas do czegoś wynikającego z tożsamości. Teraz trzecie mówi tak. Umiłowani, napominam czy zachęcam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Takie skojarzenie mi przyszło, że jeśli znajduje się w trudnej sytuacji, w jakimś ucisku, doświadczeniu, to mogę tak naturalnie pomyśleć, że ponieważ jest mi tak trudno, to mam taką taryfę ulgową. Jak mi jest tak ciężko, to może jestem zwolniony i mogę w moim życiu teraz pójść taką drogą trochę bożą, trochę niebożą, bo jest ciężko. To jest naturalna pokusa. Jeżeli się pojawia jakaś trudność, to świat idzie na skróty, jak sobie z tym, co zrobić, poradzić. No. I dla nas może my przechodzimy te same pokusy, my przechodzimy te same dylematy, te same pytania. Jak się pojawia jakaś trudność, jakaś sytuacja skomplikowana, to może mam upoważnienie, żeby jednak pójść na skróty, pójść na kompromisy, bo muszę jakoś to przetrwać. Wielu z was jest kierowcami na drodze, widzicie nieraz takie sytuacje, jedziemy poza terenem zabudowanym i nagle wjeżdżamy w teren zabudowany, jedzie sznur samochodów. I samochody przed nami prawie nie zwolniły, troszeczkę, o 5 kilometrów. Samochody z tyłu za nami też nie zwolniły, już nam są na zderzaku. Więc z tyłu nas ciągną, a z przodu nas ciągną, a z tyłu nas pchają, tak? Wielokrotnie mam takie sytuacje. Wjeżdżam w ten zabudowany, ci, co są przede mną, już mnie odjechali, a ci z tyłu już mi siedzą na szybie, już ich widzą, jaki mam kolor oczu. I zastanawia, i teraz powstaje, i to jest właśnie, bo i teraz jest pytanie, czy ja w tej sytuacji, no, bo bądźcie, jestem zwolniony, tak? Jedzie przede mną, to jak coś, to jego namierzą. Za mną mnie pchają, mam pełne usprawiedliwienie. To jest tylko taka ilustracja, taki obraz. Ale bracia, siostry, chcę wam powiedzieć właśnie, że właśnie świat na nas tak napiera, z przodu nas ciągnie i z tyłu nas popycha. Właśnie tak jest. To jest tylko ilustracja do całej masy różnych sytuacji, z którymi się zderzamy. Nas ciągnie do tego, żebyśmy szli według tamtego tempa i popycha, żebyśmy szli tak, jak on chce. I my nie jesteśmy wolni od tego, to dziś wpływa cały czas na nasze życie. A Bóg w swoim słowie zwraca się do nas w trudnych czasach, w sytuacjach, wiecie, doświadczeń, mówi, napominam was, abyście się wstrzymywali, abyście pamiętali, że gdzieś mamy to skażenie wewnątrz, że mamy ten defekt w sobie polegający na tej starej naturze, że gdzieś to jest ciągle w nas. Gdzieś zwraca nam na to uwagę, przypomina nam o tym. Nie? Przypominam sobie, jak ja się nawróciłem i moje życie, tak, no mogę to powiedzieć, radykalnie zmieniło się z dnia na dzień. Akurat takie było moje nawrócenie, że radykalnie, to nie był żaden proces ewolucyjny. Jednego dnia, kiedy Chrystus stał się moim Panem, odrzuciłem wszystkie główne nałogi w moim życiu. One przestały funkcjonować w moim życiu. Oczywiście później cały długi proces przemiany, ale te główne rzeczy jednego dnia odeszły. Na drugiego dnia nie miałem żadnego poczucia, że ja muszę to robić, chęci tego robić. Byłem całkowicie, wiedziałem, że jestem całkowicie wolny. I dzisiaj, gdy myślałem o tym, jak to się nie podobało moim kolegom, jak im było po prostu nie w smak, że Paweł już nie jest tym samym Pawłem, którego znali. I oni chcieli mnie takiego, jakim byłem dawniej. Chcieli mnie takiego. Tego nowego nie chcieli, ale tamtego chcieli. Kiedy mnie spotykali w różnych sytuacjach, to zapraszali mnie, mówi Paweł, chodź z nami na imprezę, chodź z nami. I tamtego Pawła starego oni by chętnie zaakceptowali, przyjęliby go, zaprosiliby go, ale tego nowego nie chcieli, bo ja mówiłem nie. Teraz moje życie się zmieniło, ja mam już nowe życie. Wiecie, i wiedziałem, że ten świat napiera na mnie z tyłu i z przodu, ciągnie mnie i popycha mnie, by mnie skierować w swoją stronę. I później już tak, kiedy lata biegną naszego życia w Chrystusie, to chcę wam powiedzieć, że on ciągle napiera. A Bóg w swoim słowie mówi nam o tym, że czas doświadczeń, czas prób nie jest dla nas czasem, kiedy możemy się zwolnić. Wręcz przeciwnie, mówi dalej, prowadźcie życie bez zarzutu. To jest wielkie wyzwanie. I dalej mówi, prowadźcie wśród pogan życie nieganne. I dalej mówi, aby ci, którzy się przypatrują dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. I jeszcze jedna myśl na temat protestantyzmu. To już podsumuję. My, protestanci, ewangelicznie wierzący ludzie, przyjęliśmy tą doktrynę biblijną, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Prawidłowa doktryna, trzymamy się jej, wierzymy. Ale zastanawiam się, czy wraz z tą doktryną, przyjęciem tej wielkiej prawdy, wielkiego błogosławieństwa, nie popełniamy jakiegoś błędu. Bo kiedy apostoł Piotr w tym fragmencie mówi, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, to apostoł Piotr wcale nie mówi o dobrych uczynkach w kontekście zbawienia. Tylko w jakim kontekście mówi o dobrych uczynkach? Wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli apostoł Piotr pokazuje, że dobre uczynki to jest aspekt absolutnie misyjny, ewangelizacyjny. To nie jest sprawa związana ze zbawieniem, ale aspekt misyjny, ewangelizacyjny. I kiedy przypomniałem sobie, co Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki, co robili? Chwalili Ojca. Znów Pan Jezus mówił o aspekcie ewangelizacyjnym, wskazującym na Boga. I zastanawiam się, czy my, ewangeliczni chrześcijanie, nie wyrzuciliśmy w jednym ruchem wszystkiego. To nie jest sprawa związana ze zbawieniem, ale jest to sprawa związana z ewangelizacją, z mówieniem o Bogu. Aby ci ludzie, którzy przypatrują się naszemu życiu, i Piotr w tym kontekście mówi o tej przemianie życia, żeby to było dla innych ludzi, żeby oni mogli zobaczyć Boga w rzeczywistości w nas. Bo jak sami wiecie, dzisiaj słowa straciły całkowicie swoje znaczenie. Ludzie nie chcą słuchać nas. Albo słuchają, wiecie jak słuchają, jest dużo słów. A jednak Bóg mówi, że jest coś, co mamy tutaj do zrobienia, coś, co mamy do wykonania. I jak powiedziałem, my ewangelicznie wierzący ludzie w tym obszarze też mamy coś do zrobienia. A więc to przemienione życie, to życie beznagane, jak mówi Piotr, i życie obfitujące w dobre uczynki, to jest cel absolutnie misyjny, by wskazać ludziom na Boga. By pokazywać ludziom Boga. Przez to Bóg chce tego użyć i to jest ważna rzecz, chce tego użyć w naszym życiu. Kończąc, co Bóg mówi do wierzących w czasie doświadczeń? Pamiętajcie o swojej duchowej tożsamości. Pamiętajcie, kim jesteście. Jeśli zgubicie to przekonanie, kim jesteście, chaos wejdzie do naszego umysłu. Chaos i niepokój. Nie będziemy wiedzieć, czy droga, którą kroczymy, jest drogą dobrą. Nie będziemy tego wiedzieć. Będziemy mieli wątpliwości. Będziemy stawiać sobie fundamentalne, podstawowe pytania, zamiast się trzymać Chrystusa, nie wzruszenie. Bóg przypomina nasze powołanie, że jesteśmy powołani, by składać jako kapłani duchowe ofiary i wzywa nas na końcu do postępowania godnego Ewangelii. Ot takie słowo na trudny czas. Tak Bóg mówi na trudny czas. Powiedziałem inaczej niż każdy z nas by powiedział, ale Bóg wie, dlaczego to mówi i jaki jest cel tego, co mówi. Zachęcam, zapraszam, powstajmy przed Bogiem, porozmawiajmy z Nim. Miejmy chwilę czasu z Bogiem. Możesz usiąść w swojej refleksji, w swoich myślach. Jak się czujesz? Kim jesteś? Zwracam się z tym prostym pytaniem. Kim jesteś w swoim sercu? Jaka jest twoja duchowa tożsamość? Czy wiesz, czy masz tą samoświadomość w Jezusie Chrystusie? Jak ona jest mocna?